Kopacz, refi, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi realizatorzy Grażyna Chmurska i Technik Lux. Serdecznie Państwa witamy w środę 23 września. Po dzienniku i przeglądzie prasy z udziałem dziś Anny Rzeczyckiej, Piotra Błońskiego i Anny Bernhardt nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor, magazyn literacki Krzysztofa Rutkowskiego, nowości muzyki klasycznej wybrane przez Piotra Kamińskiego, rogatki paryskie Katarzyny Zawickiej, czyli rozmaite salony i wystawy w regionie oraz na koniec lekcje języka francuskiego. A na wstępie zapraszamy Państwa na pewne UNE wydanie dziennika Radio France Internationale. Otwierając zgromadzenie ogólne ONZ w Nowym Jorku, sekretarz generalny Ban Ki-moon wezwał członków organizacji, aby wspólnie odpowiedzieli w nowym duchu multilateralizmu na trzy największe wyzwania stojące przed ludzkością: ocieplenie klimatyczne, proliferacja nuklearna oraz bieda. Nadszedł czas, aby nadać właściwy sens słowu zjednoczone w sformułowaniu narody zjednoczone, powiedział Ban Ki-moon. Przemawiając po sekretarzu generalnym, prezydent USA Barack Obama, który występował po raz pierwszy na forum ONZ, zaapelował do innych krajów, aby wzięły na siebie część odpowiedzialności za losy świata w obliczu globalnych wyzwań. Ci, którzy zwykli ganić Amerykę za jej jednostronne działania w świecie, powiedział Obama, nie powinni dziś przyglądać się z boku i liczyć na to, że Ameryka sama rozwiąże wszystkie problemy. Dla świata nadszedł moment przyjęcia nowego kierunku. Powinniśmy zainaugurować nową erę dialogu opartego na wzajemnym interesie i poszanowaniu, mówił jeszcze prezydent USA, który zaznaczył także, iż Waszyngton nie uznaje prawomocności dalszego kontynuowania izraelskiej kolonizacji na zachodnim brzegu i w Jerozolimie Wschodniej. Wkrótce po Baracku Obamie na trybunie ONZ zabrać mieli głos m.in. prezydenci Lula, Sarkozy, Miedwiediew, Kaddafi i Ahmadinejad. Niewykluczone, że jeśli ten ostatni, prezydent Iranu, pozwoli sobie na nowe słowne prowokacje, to europejskie delegacje opuszczą w proteście salę obrad. Wtorkowe spotkanie światowych przywódców w siedzibie ONZ, mające służyć ożywieniu przygotowań do grudniowej konferencji w Kopenhadze w sprawie zmian klimatycznych, wzbudziło, jak piszą agencje, uczucia zawodu, gdyż wyłączając pewne otwarcie ze strony Chin, nie padły tam żadne zobowiązania czy choćby obietnice ze strony państw głównych trucicieli. Dotyczy to także Stanów Zjednoczonych, nawet jeśli prezydent Obama obiecał, że będą one zdecydowanie działać w walce z ociepleniem klimatycznym, zastrzegając się jednakże, że przed Kopenhagą najtrudniejsze pozostaje jeszcze do zrobienia. W czwartek Barack Obama przewodniczyć będzie nadzwyczajnemu posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat rozbrojenia i nierozpowszechniania broni jądrowej, po czym uda się do Pittsburga na dwudniowy szczyt G20 poświęcony reformowaniu światowego systemu finansowego. Mimo dość solidarnego stanowiska Europejczyków dążących do narzucenia pewnych regulacji, większość specjalistów jest raczej zdania, że ta góra urodzi mysz.
W przeddzień rozpoczęcia szczytu G20 w Pittsburgu Komisja Europejska przedstawiła konkretne propozycje mające na celu wzmocnienie kontroli transgranicznej nad europejskim rynkiem finansowym, bankami, systemem ubezpieczeń i rynkiem papierów wartościowych. Chodzi o to, by uniknąć nowego kryzysu podobnego do tego, który wstrząsnął światem na jesieni 2008 roku. Reforma, która zacznie być wprowadzana w życie począwszy od 2010 roku, przewiduje utworzenie czegoś w rodzaju ponadnarodowej policji kontrolującej europejski sektor finansowy. Będzie ona nosiła nazwę Europejskiej Rady Oceny Ryzyka Systemowego i jej zadaniem będzie wykrywanie ewentualnych zagrożeń. Oprócz tego do życia powołane mają zostać trzy paneuropejskie agencje, które nadzorować mają odpowiednio systemy bankowy oraz ubezpieczeniowy, a także rynek papierów wartościowych. Naszym celem jest ochrona europejskich podatników przed powtórką czarnych dni z jesieni 2008 roku, kiedy rządy musiały wpompowywać w banki miliardy euro. powiedział szef Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, wyrażając nadzieję, że system europejski zainspiruje przywódców zbierających się w Pittsburgu do wzorowania się na nim dla stworzenia nowego porządku finansowego w skali międzynarodowej. Propozycje przedstawione dzisiaj w Brukseli muszą jeszcze zostać przedyskutowane szczegółowo przez ministrów finansów Unii Europejskiej i Parlament Europejski. Spodziewać się należy zażartych dyskusji, głównie z Brytyjczykami, którzy boją się utraty przez ich lokalne organy regulacyjne zbyt dużej części władzy. Propozycje Komisji Europejskiej opracowane zostały w dosyć szerokim zakresie na podstawie raportu zredagowanego w lutym przez komisję byłego szefa Banku Francji Jacques de Larosière. W komisji tej zasiadał także Leszek Balcerowicz.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Ku ogólnemu zaskoczeniu w piątej turze głosowania dyrektorem generalnym UNESCO wybrana została Bułgarka Irina Bokova, pokonując Egipcjanina Faruka Hosniego wynikiem 31-27 głosów. Ten wynik jest niespodziewany. Runęła bowiem rozległa konstrukcja dyplomacji mająca na celu wybór Faruka Hosniego, egipskiego ministra kultury, jako pierwszego w historii przedstawiciela świata arabskiego i muzułmańskiego na tym stanowisku. Faruk Hosni do końca miał poparcie Francji, Hiszpanii, Grecji, Włoch, Ligi Arabskiej i Unii Afrykańskiej, ale zemściły się na nim niegdysiejsze wypowiedzi antyizraelskie, a w szczególności słowa o gotowości do palenia żydowskich książek, nawet jeśli potem je wycofał. Myśl o postawieniu ich autora na czele najbardziej prestiżowej na świecie instytucji, której zadaniem jest ochrona i rozwój kultury i nauki, była dla wielu nie do przełknięcia. Poparcie Francji wynikało zaś ze starań prezydenta Sarkoziego o zaangażowanie Egiptu, a za nim krajów arabskich, w jego projekt Unii dla Śródziemnomorza. Irina Bokova, dotąd ambasador Bułgarii we Francji i przedstawicielka swego kraju w UNESCO, popierana początkowo głównie przez Bułgarię i Polskę, z każdą turą głosowania uzyskiwała więcej głosów, podczas gdy na faworyta padały wciąż te same. Zadecydowało wycofanie się Austriaczki Benity Ferrero-Waldner, która zaapelowała, by głosować przeciw Hosniemu w imię wartości UNESCO. Podkreśla się także, że projekt programu Iriny Bokovej zawiera prawdziwą wizję rozwoju UNESCO. Zaraz po wyborze oświadczyła ona, że nigdy nie wierzyła w ideę szoku cywilizacji. Po drugiej stronie opinie są nieco różne. Faruk Hosni nie przełknął gładko swojej wygranej, potępiając machinacje polityczne i syjonistyczne naciski podczas głosowania w UNESCO. Zaś media egipskie zwalają wszystko bez ogródek na lobby żydowskie. Irina Bokova, która pochodzi z rodziny komunistycznych aparatczyków, rozpoczęła swą karierę jeszcze w Partii Komunistycznej i Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Studiowała stosunki międzynarodowe w Moskwie, ale również ekonomię w Stanach Zjednoczonych. Począwszy od lat 90. jako deputowana, wiceminister i przez krótki czas minister spraw zagranicznych Bułgarii, oddała duże zasługi dla przystąpienia swego kraju do Unii Europejskiej. Jest nade wszystko pierwszą kobietą, która staje na czele UNESCO. Komisja Europejska oznajmiła, że rozważa odwołanie się od wyroku unijnego sądu pierwszej instancji w Luksemburgu, który przyznał rację Polsce i Estonii w sporze z Brukselą na temat przydziału krajowych limitów emisji gazów cieplarnianych. Komisja jest szalenie zawiedziona orzeczeniem sądu, który unieważnił jej decyzję z roku 2007 ograniczającą prawa emisji dla Polski o ponad 1/4 w porównaniu z wniesioną wówczas przez Warszawę propozycją. Rosja zareagowała z irytacją na przyjętą dziś przez aklamację w polskim Sejmie uchwałę w 70. rocznicę sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939. W uchwale tej stwierdzono, że w wyniku paktu Ribbentrop-Mołotow dokonano czwartego rozbioru Polski, zaś masakrę polskich oficerów w Katyniu określono mianem zbrodni wojennej, która ma znamiona ludobójstwa. Sejm zaapelował też do wszystkich ludzi dobrej woli w Federacji Rosyjskiej o wspólne, solidarne działanie na rzecz ujawnienia i potępienia zbrodni z czasów stalinowskich, stwierdzając, że pojednanie polsko-rosyjskie wymaga poszanowania prawdy historycznej. Zastępca szefa Komisji Spraw Zagranicznych w rosyjskiej Dumie, Leonid Słucki, uznał, że uchwała ta oddala perspektywy normalizacji stosunków rosyjsko-polskich, a wcześniej podobne przekonanie wyraził rzecznik MSZ-u w Moskwie Andriy Niestierenko. Coraz mocniej iskrzy na linii Paryż-Teheran. W nadanym we wtorek wywiadzie dla francuskiej telewizji Mahmoud Ahmadinejad zaatakował ostro Francję, stwierdzając, że naród francuski zasługuje na lepszych przywódców niż obecni. Była to replika na podobną wypowiedź prezydenta Sarkoziego, czyniącego aluzję do ponownego wyboru Ahmadinejada. Prezydent Iranu dał nadto wyraźnie do zrozumienia, iż los francuskiej studentki Clotilde Reis, oskarżonej o udział w manifestacjach i szpiegostwo, uzależniony jest od gestu Paryża na rzecz Irańczyków więzionych we Francji. Wedle różnych źródeł mogłoby chodzić o Alego Wakili Rada, skazanego w 1994 roku za zabójstwo byłego premiera szacha Iranu, Shapura Bakhtiara, oraz o Majida Kavakanda, aresztowanego na prośbę Waszyngtonu, jako że przyłapano go na kupowaniu w internecie technologii o militarnych implikacjach. MSZ w Paryżu zaprotestował przeciwko łączeniu tych dwóch spraw, stwierdzając, że nie ma żadnego porównania między sytuacją owych Irańczyków a sytuacją Clotilde Reis, która po pierwszej rozprawie zwolniona została za kaucją i na razie przebywa w areszcie domowym na terenie ambasady francuskiej w Teheranie. W Paryżu poinformowano, że w swoim wieczornym wystąpieniu przed kamerami francuskich telewizji, transmitowanym z Nowego Jorku, prezydent Sarkozy odpowie na zaczepki słowne Ahmadinejada. Z Iranu za pośrednictwem strony internetowej Norus nadeszła tymczasem wiadomość o aresztowaniu kolejnej figury opozycji, pani Azar Mansouri. Jest ona zastępczynią szefa reformatorskiej partii Musharekat, którego zatrzymano już w czerwcu po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Panią Mansouri zwinęli we wtorek agenci irańskiej bezpieki, gdy w mieście Varamin wracała do domu. Był to dziennik RFI, na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Piotr Błoński i Anna Bernhardt.
Likwidacja tzw. dżungli w Calais, czyli obozowiska nielegalnych imigrantów chcących przedostać się na Wyspy Brytyjskie, jest głównym tematem dzisiejszych reportaży i komentarzy prasowych. W rzeczywistości, jak pisze Dominique Quignot-Lacroix, dżungla w wielkiej mierze opróżniła się jeszcze przed akcją policji, która była jedynie epilogiem dłuższej historii, bez happy endu zresztą, skoro Wielka Brytania nie zamierza wcale wpuszczać mieszkańców tych dżungli, skutkiem czego nie mają oni innego wyjścia jak ucieczka. Operacja policji była z góry zapowiedziana. Dała ona okazję władzom na ukazanie zdecydowanej postawy w dziedzinie polityki imigracyjnej, organizacjom i stowarzyszeniom humanitarnym okazję przypomnienia z oburzeniem, jak okrutny jest los migrantów, a alterglobalistom okazję wychwalania idei świata bez granic. Każdy odgrywa swoją rolę, media amplifikują. Jedno jest pewne. Interwencja policji niczego nie rozwiązuje. Problem zostanie tylko przeniesiony w inne miejsce. Podobnie w 2002 roku likwidacja obozowiska w Songat nie doprowadziła do wysuszenia strumienia cudzoziemców podprowadzanych przez chciwych paserów, a myślących jedynie o tym, by uciec przed nędzą lub przemocą panującą w ich kraju. Władze zaś obawiają się, że urządzenie godziwych ośrodków dla tych ludzi stanie się tylko zachętą zarówno dla imigrantów, jak i dla mafijnych siatek, które organizują przerzuty. Troszczą się one też o bezpieczeństwo fizyczne i sanitarne okolicznej ludności, przyznaje felietonista Lacroix. Od długich miesięcy podejmuje w Libération Fabrice Rousselot obecność nielegalnych imigrantów żyjących w horrendalnych warunkach higieny, w oczekiwaniu na wątpliwe brytyjskie Eldorado, była niedopuszczalna i nie do zniesienia, podobnie jak rządzące tam prawo paserów. Ale komu strzeliło do głowy, że interwencja policyjna o świcie będzie rozwiązaniem? Większość mieszkańców tej dżungli zniknęła przed przybyciem policji i niewątpliwie pojawi się znowu. Prawda jest taka, że ani Francja, ani Unia Europejska nie zdołały stawić czoła problemowi migrantów. Ani w Calais, ani w Lampedusie czy Gibraltarze. To wymaga wielkiego wspólnego planu. Na nic samo wzmocnienie granic zewnętrznych Unii. Trzeba, by państwa Starego Kontynentu opracowały wspólne stanowisko co do ruchów migracyjnych, wynegocjowały porozumienia o pomocy dla krajów pochodzenia migrantów, wprowadziły regulacje przyjmowania na swym terytorium i przyjęły nowy system w kwestii azylu. Taka jest cena za położenie kresu, w cudzysłowie, operacjom oczyszczania terenu. Minister imigracji Eric Besson, który zadecydował o tej operacji, świadomie i w pełni bierze za nią odpowiedzialność, pisze prorządowy Le Figaro, który cytuje jego wypowiedzi z konferencji prasowej po zakończeniu akcji. No i co? Odbyło się to prawidłowo. Przywróciliśmy praworządność bez użycia przemocy. Rozbiliśmy narzędzie pracy paserów. Minister gratulował policjantom, podkreślając, że operowali ze zrozumieniem i taktem. Późnym rankiem trzy buldożery zaczęły wyrównywać teren dżungli. Po południu były tam już tylko resztki jakiegoś namiotu, śpiworów i odpadków rozrzuconych na terenie, który był schronieniem dla 800 nielegalnych imigrantów, przeważnie z Afganistanu. Wracając autostradą w stronę lotniska w Calais, czytamy na zakończenie artykułu Anne Royan w Le Figaro, orszak ministerialny przejechał obok grupy pięciu Afgańczyków kroczących wzdłuż jezdni w przeciwną stronę. Wszyscy z uśmiechem pozdrowili piechurów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Krzywa zamieszczona na pierwszej stronie dziennika Le Monde może przyprawić o palpitację serca, bo niby wszystko wiadomo, ale jak jest pokazane tak wyraźnie czarno na białym i w dodatku podkreślone na czerwono, to jednak robi wrażenie. Krzywa idąca mocno w górę pokazuje stan zadłużenia Francji. To już nie jest po uszy, a dużo wyżej. Wykres zaczyna się w 1978 roku, gdy zadłużenie wynosi zaledwie 21% PKB, a kończy na przewidywaniach na ten rok wynoszących prawie 74%. Czy kraj, którego dług wynosi 1500 miliardów euro, który w 2009 roku pożycza każdego dnia 700 milionów, może jeszcze bezkarnie powiększać swój dług? Można sobie zadać pytanie i zadaje dziennik Le Monde. Zwłaszcza, że wkrótce uchwalony będzie budżet na następny rok i wejdzie w życie prezydencki projekt pożyczek państwowych. Francuski minister budżetu przypomina, że w podobnie opłakanym stanie finansów znajduje się kilka państw w Europie, na przykład Wielka Brytania, która aby wyjść z kryzysu zadłużyła się jak nigdy wcześniej w historii. Komisja Europejska przewiduje, że dług Francji przekroczy w przyszłym roku 81% PKB, co i tak jest poniżej średniej w strefie euro, nieco lepiej niż we Włoszech, Belgii i Grecji, ale trochę gorzej niż w Niemczech. Czy można się pocieszać nad sekwaną, że u innych jest też podobnie? Pyta dziennik Le Monde, odpowiadając. Niestety nie. We Francji bowiem to chroniczna dolegliwość od 35 lat. Dług się powiększa, bo nie sposób zmniejszyć wydatków w sektorze państwowym, które są najwyższe w Europie. Przewyższają nawet szwedzkie i pochłaniają połowę dochodów z gospodarki Francji. Coraz więcej państw zauważa powrót wzrostu gospodarczego. Ekonomia powoli rusza z miejsca i politycy, którzy przyjadą na szczyt do Pittsburga, będą sobie mogli pogratulować, jak dzielnie sobie poradzili z kryzysem, unikając krachu z 1929 roku. Wszystko dobrze, tylko jakim kosztem? Amerykański miliarder Warren Buffett powtarza w ekonomii: nic nie dzieje się za darmo. Czytamy w dzienniku Le Monde. Ceną za wyjście z kryzysu jest horrendalne zadłużenie w Ameryce, Europie i Japonii. Ale o tym nie będą mówili przywódcy na szczycie G20. Temat ten nie znalazł się w programie, w którym dominują reforma systemu światowego i walka z rajami podatkowymi. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę jedynie Angela Merkel, która problem zadłużenia państwa postawiła na pierwszym miejscu, w przeciwieństwie do Nicolas Sarkozy'ego, który dalej chce pożyczać. Problem jest tym poważniejszy, że tradycyjne środki zmniejszania długu nie są do zastosowania dzisiaj i powinni się tym zająć jak najszybciej przywódcy światowi, gdyż rosnące pożyczki skarbu państwa mogą poczynić większe szkody niż subprimes, przestrzega Le Monde. Dodajmy tylko, że w komentarzu po wyborze na stanowisko sekretarza generalnego UNESCO dziennik ujawnia, iż Iryna Bokowa zawdzięcza swe zwycięstwo Włochom, Portugalii i Francji, które w ostatniej decydującej turze głosowania zmieniły obóz i nie poparły kandydatury kontrowersyjnego Egipcjanina Farouka Hosniego. Głosowanie było tajne, Paryż nie potwierdził oficjalnie zmiany stanowiska, zapewne by nie urazić prezydenta Mubaraka. Wybór Iryny Bokowej jest wyjątkowy w historii UNESCO. Po raz pierwszy z tej organizacji bierze w ręce kobieta i to w dodatku z Europy Wschodniej, podkreśla Piotr Smolar, kreślący na łamach Le Monde portret Bułgarki pod tytułem Spadkobierczyni reżimu komunistycznego.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W 1991 roku Komisja Europejska utworzyła program Media w celu promowania rozwoju i dystrybucji filmów europejskich poza granicami Unii. Niedawno program Media został poszerzony o nowy program Media Mundus, mający wzmocnić więzi kulturalne i handlowe między unijnym przemysłem filmowym a producentami filmów w krajach trzecich. W ciągu ostatnich 20 lat, powiedziała pani Viviane Reding, komisarz do spraw mediów Unii Europejskiej, prezentując program Media Mundus, międzynarodowy krajobraz audiowizualny znacznie się zmienił, zwłaszcza wskutek rozwoju technologicznego, na przykład pojawienia się rozwiązań takich jak wideo na życzenie, telewizja internetowa czy wielokanałowa telewizja cyfrowa. W rezultacie wzrasta popyt na twórczość audiowizualną. Powinniśmy wypełnić te nowe technologie nową, fascynującą treścią. A jak polska kinematografia wpisuje się w ten rozwijający się żywiołowo europejski pejzaż medialny? Przed mikrofonem Maciej Karpiński, pełnomocnik dyrektora Instytutu Sztuki Filmowej do spraw promocji zagranicznej, prozaik, dramaturg, scenarzysta, krytyk literacki i teatralny. Czy polska kinematografia korzysta i w jakiej mierze z europejskich programów filmowych, na przykład z programu Media?
Tak, korzysta z europejskich programów filmowych, przy czym rozumiem, że pani pytanie dotyczy w największej mierze programów Unii Europejskiej, ale oczywiście istnieją także inne, tak jak Eurimage, który jest programem Rady Europy. I właściwie we wszystkich tych programach, jak również w organizacjach międzynarodowych zajmujących się kinematografią, filmem, Polska uczestniczy. Jeśli chodzi o sam program Media, to muszę powiedzieć z pewnym ubolewaniem, że ten polski udział nie był do tej pory bardzo duży, no ale to trochę zależy też od inicjatywy producentów, inicjatywy organizacji, które są do tej współpracy, do tej pomocy uzyskiwanej z mediów upoważnione. My raczej jako instytucja publiczna nie bardzo możemy o te środki występować, natomiast polscy producenci i inne podmioty czynią to stosunkowo jeszcze rzadko. Myślę, że teraz obserwujemy dużo większe zainteresowanie w związku z wprowadzeniem nowych programów Media International, Media Mundus. Tutaj wiem, że już kilka polskich programów kilka polskich projektów zostało zgłoszonych i zaczynają one otrzymywać dofinansowanie. Natomiast Polska jest bardzo aktywnym członkiem Eurimage. Tam regularnie polskie projekty się pojawiają. Jesteśmy członkiem European Film Promotion, gdzie wspólnie z partnerami europejskimi, już prawie w tej chwili 30, promujemy kino polskie, europejskie na całym świecie. Jesteśmy członkiem organizacji EFA, która skupia właśnie instytucje podobne do naszej z całej Europy i tam, która ma pewien wpływ na kształt kinematografii europejskiej. Więc myślę, że to nasze miejsce w Europie wygląda zupełnie przyzwoicie.
A czy w Gdyni na festiwalu byli przedstawiciele właśnie tych europejskich programów, zarówno Unii, Komisji, jak i Rady Europy?
Komisji Europejskiej. No może to zabrzmi zabawnie, bo była to Polka. Mamy już na dosyć wysokich szczebla urzędników Komisji Europejskiej, którzy pochodzą z Polski, wygrali konkursy, pracują tam. Mieliśmy spotkanie, mieliśmy rozmowy. No właśnie nasze wysiłki zmierzały w tym celu, żeby bardziej uaktywnić w szczególności producentów, jak również organizatorów różnego rodzaju imprez filmowych, festiwali, na to, że istnieją w tej chwili zwiększone możliwości poszukiwania środków w Unii. Aha, chcę jeszcze powiedzieć, bo to pominąłem, a jest to bardzo ważne, że polscy dystrybutorzy i w szczególności operatorzy kin są bardzo aktywni w organizacji Europa Cinemas. To jest bardzo ważne, bo tutaj rzeczywiście pomoc europejska spowodowała, że wiele pojedynczych kin, małych kin, które skądinąd mogły mieć jakieś kłopoty z egzystencją na rynku, no w tej chwili rozkwita. I tych kin w Polsce jest bardzo wiele. Jak wiadomo, żeby dostać się do tego programu, trzeba spełnić określone kryteria. My z radością obserwujemy, że w prawie każdym większym mieście jest co najmniej jedno, a nawet niekiedy po dwa kina, które te kryteria spełniły i dzięki temu otrzymują pomoc. Ta pomoc połączona z naszymi możliwościami sprawia, że te kina są bardzo aktywne, żywe, mają dobry repertuar i dzięki temu również wielu widzów.
Polską kinematografię czeka rewolucja cyfrowa. Czy programy europejskie będą pomocne w tej rewolucji?
Zdecydowanie. My mamy program cyfryzacji zakrojony na kilka lat, bo oczywiście to się nie stanie od razu. Polega on na tym, żeby pomóc w pierwszym rzędzie właśnie małym, pojedynczym kinom, dlatego że no, przewidujemy, i chyba to jest oczywiste, że wielkim sieciom, szczególnie multiplexom, będzie o wiele łatwiej i na pewno one będą się w pierwszej kolejności przekształcały i w tym sposobem kina mniejsze, pojedyncze, kina w mniejszych miejscowościach byłyby od razu postawione w gorszej sytuacji, groziłoby im po prostu to, że nie mogłyby konkurować, no i siłą rzeczy zniknęłyby z rynku. Chcemy temu zapobiec, bo to jest dla nas bardzo ważne, że istnieją kina w małych miastach, że istnieją kina. My stworzyliśmy sieć takich właśnie, co się nazywa sieć polskich kin studyjnych i lokalnych i planujemy pomóc tym kinom w przejściu na system projekcji cyfrowej właśnie z dużym udziałem środków europejskich. Tu będziemy aplikowali o środki europejskie, ponieważ takie możliwości istnieją i na pewno będzie to dzięki temu możliwe, dlatego że pojedyncze kina, gdyby próbowały same, że tak powiem, działać, to było o wiele bardziej kosztowne i prawie niemożliwe dla nich. Natomiast przy pewnym zmasowanym działaniu koszta się obniżą i pomoc europejska tutaj odegra bardzo dużą rolę.
Dziękuję serdecznie.
Mówił Maciej Karpiński, pełnomocnik dyrektora Instytutu Sztuki Filmowej do spraw promocji zagranicznej.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie aktualności teatralne. Agnieszka Kumor.
Mamy już pierwszą szpadkę sezonu, ale wiele sobie też obiecujemy po 38. paryskim festiwalu jesiennym. W Teatrze de la Bastille Jean-Michel Rabeu wyreżyserował własny tekst Koszmar. Niestety tytuł mówi za siebie. Za to w trwającym od 13 września do 13 grudnia festiwalu jesiennym realizację wielkich tekstów XX wieku i Amerykanie. Będzie się czym pocieszyć. Jak śpiewał Jan Kaczmarek, niezapomniany pacjent młodej lekarki w kabarecie Studio 2, bilans musi wyjść na zero. Tylko dlaczegoż tyle przy tym musi wycierpieć wierny teatroman? Jak pokazać w teatrze horror, zmiażdżone człowieczeństwo, niewypowiedziane cierpienie? Sposobów jest wiele, rzadko który z nich się sprawdza, ale próbować trzeba. Marguerite Duras wypowiedziała je w teatralistycznym wspomnieniu o powrocie męża z obozu koncentracyjnego, spektakl w fantastycznej reżyserii Patricia Chéreau i mistrzowskim wykonaniu Dominique Blanc w roli Duras. Po premierze w ubiegłym sezonie w Teatrze Amandier Nanterre wznowiony został w Teatrze de l'Atelier. Kto ma szczęście być jesienią w Paryżu, niech wybierze ten spektakl, wyjdzie z niego dogłębnie poruszony. Kategorycznie odradzam natomiast choćby bezpłatnie, a nawet za dopłatą, spektakl autorstwa Jean-Michela Rabeu Koszmar, którym Teatre de la Bastille otworzył obecny sezon. Pozbawiona wszelkich odniesień do rzeczywistości, jak zastrzega autor w programie, nachalnie uniwersalizująca swe przesłanie, sztuka Rabeu przedstawia sąd ludzkości nad kobietą zgwałconą przez ojca, z którego to związku urodziła się i dorosła córka. Ona też zresztą zostanie osądzona. Kobieta zabiła własną matkę, potem ojca i planowała zabicie własnej córki. Ale może to tylko koszmar senny. Może nigdy nie dopuściła się swego czynu, a tylko znosiła cierpienie kazirodztwa, gdyż życie skazało ją na długo przedtem, zanim wszczęty został proces. Reżyser próbuje nas zaszokować tematem, obnażając nagość starszej aktorki. Do Eurypidesa mu jednak daleko, strzela sobie przy tym samobuja. Widz czuje się zażenowany ekshibicjonistycznymi wysiłkami aktorów. Wymęczony źle napisaną sztuką, ma w nosie temat, marzy tylko o tym, by wreszcie opuścić teatr. Wyjście odbywa się w istocie przez scenę. Podejrzewam, że była to zemsta reżysera uprzedzającego możliwy odruch wymiotny u wynodzonego do granic wytrzymałości widza. Po tej złej wiadomości czas na dobrą, a nawet bardzo dobrą. Rozpoczął się 38. Festiwal Jesienny w Paryżu. Propozycji z dziedziny plastyki, muzyki, teatru i tańca nie brakuje. Przyjrzyjmy się kilku z nich, zaś pełny program znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu w dwóch wersjach językowych, francuskiej i angielskiej. Adres festiwalu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Groteskowa maska Ugo Rondinone posłużyła za plakat festiwalu. Cały cykl tych monumentalnych stworów przedstawiających miesiące, nazwany Sunrise East, prezentowany w plenerze, stanął w pobliżu Carousel du Louvre w ogrodzie Tuileries. Wśród artystów tańca wymieńmy Robin Orlin, Babysitting Patty Lewis, która wpuściła swoich tancerzy do sal Louvre, i świetlne poszukiwania Japończyka Saburo Teshigawary w spektaklu Miroku. Program teatralny rozpoczęła opera Za trzy grosze Brechta Wilsona w Teatrze de la Ville. W Centre Pompidou obejrzymy wkrótce spektakl Legendy Teatru Marionetek południowoafrykańskiej grupy Handspring Puppet Company Wojciech on the Highveld na podstawie sztuki Büchnera w reżyserii Williama Kentridge'a, plastyka i reżysera. Oczekiwani są TG Stan z Flandrii i Worcester Group z USA. Uczczony zostanie odeszły latem Merce Cunningham. Z polskich akcentów wymienimy w Teatrze Bouffe du Nord i Collège de France rok grotowskiego film Krzysztofa Domagalika, kolokwium, lektury, spotkania z udziałem m.in. Ludwika Flaszena, Petera Bruka i Andrzeja Seweryna. W roku 2009 obchodzimy 50. rocznicę powstania w Opolu Teatru 13 Rzędów, z którego 3 lata później wyrósł przeniesiony do Wrocławia Teatr Laboratorium, 25. rocznicę jego rozwiązania Teatru Laboratorium oraz 10. rocznicę śmierci Jerzego Grotowskiego. Wrocław powróci od 5 do 7 listopada do Maison des Arts w Créteil, gdzie gościć będzie transfer Jana Klaty w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Współczesnego.
RFI, la radio du monde.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Wyznam szczerze, że przegapiłem wyjątkowego artystę. W końcu nie można być wszędzie. A odkryłem go paradoksalnie w nagraniu, którego poniekąd nie znoszę. To jest W nowych porach roku Haydna pod dyrekcją Nikolausa Arnoncourta, a więc Miłości moich młodych lat, która od pewnego czasu każdym przedsięwzięciem przyprawia mnie o wysypkę. Sceptyków odsyłam do jego nagrania Aidy Verdiego. Bronili jej chyba tylko krytycy, którym podobał się Król Roger Krzysztofa Warlikowskiego. Aż tu nagle W owych porach roku Christian Gerhard. Śpiewał on już W stworzeniu świata tegoż Arnoncourta, ale ponieważ po stosunkowo niedawno paryskim wykonaniu koncertowym hasło Przeżyjmy to jeszcze raz kusiło mnie jakoś nieznacznie, maestro bowiem wysłał w nim do Pana Boga telegram zwięzłej treści: psu na budę, stop, nie warto się było fatygować, stop, NH. Zignorowałem to nagranie. Aż tu nagle, no właśnie. 18 czerwca zamiast do opery na Rogera w Kąpieli trzeba było pójść do Muzeum Orsay, gdzie Gerhard dawał program schubertowski Łabędzi śpiew z przyległościami. W niedzielę nagranie odtworzyła France Musique, kiedy ja już miałem w ręku od paru dni niedrogi album firmy Arte Nova złożony z 3 płyt. 3 cykle Schuberta, wszystkie nagrane z tym samym wiernym pianistą Geroldem Huberem w latach 1999-2003. Powiem krótko. Tak zachwycającego, tak pięknego, wokalnie szlachetnego, wrażliwego i inteligentnego interpretacyjnie Schuberta nie słyszałem od dawna, może od późnych lat Ernsta Hefligera. Dietricha Fischera-Dieskaua pozostawiając dla ułatwienia poza konkurencją jako zjawisko szczególne. Głos Gerhaera nie jest wielki, dlatego też w operze śpiewa on ostrożnie i niedużo, za to jest piękny, czysty jak łza, cudownie wyrównany, znakomicie opanowany, z całym bogactwem niuansów, zwłaszcza dynamicznych. No i dykcję ma, drogi słuchaczu, bez skazy, a słowem operuje jak wielki aktor, nigdy nie raniąc aksamitnego legato. Zapewniam, jeżeli cokolwiek obchodzi cię niemiecka pieśń romantyczna z Schubertem na czele, pędź, drogi słuchaczu, do sklepu i kupuj ten albumik, a będziesz wdzięczny redakcji polskiej RFI za tę dobrą radę jeszcze przez długie lata, kiedy nas już dawno nie będzie.
Mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten entscheidenden Gruß. Du hast mich wohl niemals so traurig gesehen, so kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. So kann es auch jetzt nicht beim Abschied geschehen. Ade, du muntere, du fröhliche Stadt. Ade. Ihr Gärten so grün, ade. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. So wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Mäglein dort, ade. Was schaut ihr aus blumenumduftetem Haus mit schelmischen, lockenden Blicken heraus? Wie sonst so grüß ich und schaue mich um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um, doch nimmer wend ich mein Rösslein um. Ade, ihr freundlichen Mäglein dort, ade. Du zu Ruh, ade. Nun schimmert der blinkenden Sterne Gold, wie bin ich euch Sternlein am Himmel so hold. Durchziehen wir die Welt auf weit und breit, ihr gebt überall uns das treue Geleit, ihr gebt überall uns das treue Geleit. Ade, liebe Sonne, so gehst du zu Ruh, ade. Schimmerndes Fensterlein hell, ade. Du glänzest so traulich mit dämmerndem Schein und ladest so freundlich ins Hütchen uns ein. Worüber ach ritt ich so manches Mal, und wer ist denn heute zum letzten Mal? Und wer ist denn heute zum letzten Mal? Ade, du schimmerndes Fensterlein hell, ade. Sterne, verhüllet euch grau, ade. Des Fensterlein trübes, verschimmerndes Licht ersetzt ihr unzähligen Sterne mir nicht. Darf ich hier nicht weinen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Darf ich hier nicht weinen, muss hier vorbei, was hilft es, folgt ihr mir noch so treu? Ade. Die Sterne verhüllen euch grau, ade.
RFI, la radio du monde.
Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Dziś na początek kilka słów o targach mających charakter ludyczny i popularny, które odbywać się będą od 24 września do 4 października tuż pod Paryżem, niedaleko Nanterre i Rueil-Malmaison na Ile de Chatou. Targi staroci, antyków i szynki. Połączenie wydaje się trochę szokujące, ale to tylko pozory. W końcu Francuzi ogromną wagę przywiązują do jedzenia, a szczególnie wielką do swych produktów regionalnych. Na targach będą więc nie tylko różne rodzaje szynki, ale i inne smakowitości. O tym jednak za chwilę. Na początek kilka słów o antykach. Na targi przyjadą handlarze z całej Francji. Ceny jak zwykle podlegają negocjacjom. Jeśli chce się znaleźć coś naprawdę interesującego, najlepiej wstać wcześniej i przybyć w godzinie otwarcia, czyli o 8 rano. Na miejscu obecni będą eksperci, którzy pomogą rozstrzygnąć ewentualne spory i rozwiać wątpliwości. Najlepiej zjawić się w ciągu tygodnia i nie należy się zniechęcać. Oferowane produkty są codziennie uzupełniane do końca, więc można szukać tam szczęścia. Sąsiadujące z antykami targi szynki, oprócz wyrobów gastronomicznych, oferują również swoje własne antyki. Dawne sprzęty używane przez masaży, rzeźników, piekarzy, serowarów. Ale jednak główną ich atrakcją pozostają skarby kulinarne. Warto powiedzieć kilka słów o historii tej imprezy, bo sięga ona czasów średniowiecza. Powstała samoistnie, prawdopodobnie jeszcze zanim Francja zaczęła słynąć swymi wyrobami masarskimi. Wędliny wieprzowe to specjalność Galów. Ich prosiaki wzbudzały zachwyt Rzymian. Aż do XIX wieku wieprzowina królowała na bożonarodzeniowych stołach zarówno chłopów, jak i burżuazji i szlachty. W średniowieczu masarze z całej Francji przybywali do Paryża przed świętami i rozkładali swoje kramy przed katedrą Notre Dame. W ten sposób mieli pewność, że zahaczą o nich wierni wychodzący z kościoła. Potem lokalizacja targów kilkakrotnie się zmieniała, a wraz z rewolucją przestały one w ogóle istnieć. Powróciły do łask w 1804 roku, a w 1840 zaczęli do niej dołączać handlarze starociami. I tak narodziła się impreza, która dzisiaj jest jednym z najważniejszych europejskich spotkań handlarzy zabytkami z całego świata. Od 25 do 27 września w Espace Champéret odbędą się targi nieruchomości. Ta mająca już 15 lat impreza cieszy się od lat dużym zainteresowaniem zarówno tych, którzy szukają swego przyszłego gniazdka, jak i tych, dla których mieszkanie jest formą inwestycji. Jak zawsze poza agencjami mieszkaniowymi na targach obecni będą wszelkiego rodzaju profesjonaliści przydatni w chwili dokonywania tak poważnego zakupu, czyli bankierzy, ubezpieczyciele, specjaliści od ulg podatkowych, adwokaci. Odbędą się również liczne wykłady i pogadanki. Warto wiedzieć, że oferty sprzedaży pochodzą nie tylko z całej Francji, w tym również z jej zamorskich posiadłości, ale także z zagranicy. I wreszcie trzecie targi, również bardzo konkretne, to salon samochodów, nazwijmy je wakacyjnymi, który odbywać się będzie od 26 września do 4 października w centrum wystawowym Le Bourget. Można tu kupić samochody przeznaczone do wypoczynku, takie jak wszelkiego rodzaju domy na kółkach i przyczepy. Targi te zostały po raz pierwszy zorganizowane w 1966 roku i od tamtej pory systematycznie się rozrastają. Zaczęło się na powierzchni 12 tysięcy metrów kwadratowych i z 35 tysiącami zwiedzających. Dziś ich powierzchnia rozrosła się do 200 tysięcy metrów kwadratowych, a w roku ubiegłym zwiedziło je ponad 112 tysięcy osób. Poza pojazdami można tu kupić również wszelkie akcesoria, w tym także najróżniejsze gadżety i nowinki technologiczne. Część targów przeznaczona jest na giełdę samochodów używanych, większość to jednak nowe egzemplarze wyposażone we wszystko, co niezbędne, a niektóre z nich nawet w mnóstwo urządzeń, bez których da się zupełnie spokojnie żyć. Ale wiadomo, co kto lubi, a organizatorzy salonu stawiają sobie ambitny cel dogodzenia wszystkim. I miejmy nadzieję, że tak też będzie.
RFI, Radio France Internationale.
Magazyn literacki.
Krzysztof Rutkowski.
Wydawnictwo Alia wznowiło w pięknej formie esej Abi Warburga Narodziny Wenus i Wiosna Sandro Botticellego, studium obecności antyków w pierwszym renesansie włoskim, napisane przez wielkiego historyka sztuki w roku 1893. Przekład sporządziła Laure Caen Morel. To drugie tłumaczenie na francuski od Chłannego, przyprawiającego zawrót głowy arcydzieła Warburga. 19 lat wcześniej, w roku 1990, studium o Botticellim przetłumaczyła po raz pierwszy na francuski Sybilla Müller. Co to znaczy tłumaczyć Warburga? Esej o narodzinach Wenus, w jakim języku został napisany? W pierwszym odruchu powiemy po niemiecku, ale drugi natychmiastowy odruch jest taki. Niemczyzna jest rodzajem zaprawy murarskiej spajającej inne języki, włoski i łacinę oraz angielski i francuski. To, co najważniejsze w eseju, we wszystkich esejach Warburga, i tak pozostaje utulone w milczeniu. Warburg nie sporządził katalogu śladów ikonograficznych antyku na obrazach Botticellego, chociaż jego rozprawa wielce jest uczona i erudycyjna, ale uroczoność i erudycja to nie popis, lecz pułapka zastawiona na czytelnika. Wystarczy zacząć esej czytać, by przejść na drugą stronę i znaleźć się w świecie baśni z Tysiąca i Jednej Nocy oraz w mocnych objęciach najstarszych mitów ludzkości. Warburg pytał, na czym polega oryginalność Botticellego? Jakie nowe sensy ujawniał dialog Florentyńczyka z tropami antycznymi? Czego Botticelli szukał i co odnalazł w dawnych formach i przekazach literackich? Warburg ograniczył analizę arcydzieł Sandro do kilku szczegółów, do kilku motywów, pozornie drugorzędnych, przez które artysta wyrażał ruch. Warburg studiował również związki pomiędzy narodzinami Wenus i niedokończoną odą Angelo Poliziano, La Giostra, turniej, w którym pojawia się opis wyimaginowanych rzeźb Wenus, wynurzających się z wód, inspirowanych homeryckim hymnem do Afrodyty. Poliziano, jeden z największych humanistów i erudytów renesansowych, filolog, prawnik, historyk, filozof i poeta, piszący również po łacinie i po grecku. Naśladowanie starożytnych mistrzów Poliziano rozumiem jako proces twórczy i najzupełniej oryginalny. Eugenio Garin, autor monografii Poliziano, podkreślił, że dla włoskiego humanisty naśladowanie znaczyło uświadamianie sobie własnej oryginalności w stosunku do innego, na odkrywaniu w sobie samym metod tworzenia, których rezultaty znajdują się przed oczyma, na wydobyciu własnej intymnej głębi poprzez zatoczenie koła i powrót do siebie. W wodzie Poliziano wszystkie imaginacyjne figury bogiń znajdują się w ruchu, falują na wietrze, podobnie jak nimfy o rozwianych włosach i wypełnionych wiatrem szatach na freskach Ghirlandajo w Santa Maria Novella, na reliefach Agostino di Duccio w Rimini. Bogini i nimfy falują podobnie na obrazach Sandro Botticellego, jakby artyści w renesansowej Florencji prowadzili dialog nie z apolińskim, lecz z dionizyjskim aspektem antyku, jeśli przyjmiemy metaforykę Nietzschego lub zgodzimy się z tymi filozofami, którzy ujawniali dwoistą naturę Apollina. Warburg sumiennie zestawił motywy z hymnu do Afrodyty Homera z ich wariantami występującymi w turnieju Poliziano i dostrzegł, że figury w wodzie Florentyńczyka zostały puszczone w ruch, w lot, w poruszenia za pomocą czynników zewnętrznych, wiatrów prawdziwych. Wiatry wieją też na obrazie Sandro Botticellego. Abi Warburg w opisie bogini wiosny w narodzinach Wenus zwrócił uwagę na szaty wypełnione podmuchami wiatru, na rozwiane włosy i na poruszenia ciała. Znajduje się ona na brzegu, profil wyraźnie zaznaczony, zwrócony w lewo i wyciąga w stronę zbliżającej się Wenus szatę wypełnioną wiatrem, prawe ramię i podtrzymuje górny jej skrawek palcami. Skrawek dolny dzierży w dłoni lewej. Dolna część sukni wiosny bardzo mocno przylega do ciała i precyzyjnie wydobywa kształty nóg. Począwszy od zgięcia lewego kolana, draperia układa się w prawo, tworząc lekko spłaszczony łuk, rozkładający się poniżej wachlarzowe fałdy, wąskie rękawy, bufiaste na ramionach, łączą się ze suknią o białym spodzie, z miękkiej tkaniny. Włosy falują swobodnie do tyłu, długimi kosmykami, począwszy od skroni. Część włosów spleciona jest w gruby warkocz, zakończony swobodnym kosmykiem. Warburgowy opis bogini wiosny na obrazie Botticellego niepokojąco przypomina opis dziewczyny z antycznej płaskorzeźby w opublikowanym 10 lat wcześniej opowiadaniu Wilhelma Jensena Grandiwa Fantazja pompejańska. Z głową lekko pochyloną do przodu unosiła lewą dłonią suknię, której małe fałdki układały się nadzwyczajnie od potylicy aż do łydek. Na ścianie gabinetu Freuda nad słynną kanapą wisiała podobizna Grandiwy, nimfy greckiej lub rzymskiej. Zygmunt Freud poświęcił opowiadaniu Jensena osobne studium, delirium i marzenie senne w Grandiwie Jensena. Postać bogini wiosny na narodzinach Wenus utworzyły dwie przeciwstawne siły zewnętrzne, spotykające się na zewnętrzu koperty ciała, pisał Abi Warburg, który postrzegał postać wiosny jako czysty ruch falujących na wietrze szat, wyznaczających kontury ciała bogini na krańcach rozmazanego i płynnego. Ciało w ruchu roztańczone. Na rysunku Botticellego, przedstawiającym Minerwę, czyli nimfę, postać bogini drży. Jej zwielokrotnione rysy nakładają się na siebie, raczej współistnieją obok siebie. Minerwa ma twarz podwójną, może nawet więcej niż podwójną. Zwielokrotnienie nie jest jednak wyrazem wahań artysty, lecz świadomym działaniem, przywoływaniem Minerwy do istnienia w ruchu. Bóg tkwi w szczegółach. Dewiza Warburga jest diagnozą i wyznacznikiem metody. Dzieło sztuki stanowi całość pełną napięć i niespodzianek, dziwaczności, których nie można nie zauważać, których nie wolno tuszować. Sztuka Sandro Botticellego oraz inspirujących się jego dziełem artystów wyzyskuje i łączy w sobie kulturę wysoką i niską, arystokratyczną i ludową, tkankę mitologiczną z teksturą florentyńskiej codzienności do tego stopnia i w taki sposób, że dzieło Botticellego tętni życiem florentyńskim swoich czasów, ale życiem po transfiguracji. Z dzieł Quattrocento emanuje atmosfera sklepu z tkaninami i pracowni kostiumów teatralnych, zaplecza handlowego i rzemieślniczego, pełniącego w mieście taką rolę, jak kulisy spełniają wobec sceny. Historyk, analizując dzieła sztuki, odtwarza tamtą atmosferę, pisał Warburg, odnajduje przejawy życia i jego smak. Nie znajdziemy abstrakcyjnego artysty w pracowni, by dzielić w jego towarzystwie w zimnym świetle sączącym się z dachu uczuć właściwych człowiekowi o kulturze wyrafinowanej, zblazowanej, wyrażanej za pomocą estetycznej pozy. Lecz zawsze spotykamy malarza złotnika, który wychodzi z pracowni naprzeciw realności dnia, by przekształcić samo życie żywe w dowolnym punkcie jego cyklicznego istnienia, w konstrukcję, w strój, w narzędzie albo w uroczysty pochód. Tak pisał Abi Warburg. Analizował on obrazy renesansowe, starożytne płaskorzeźby, rysunki oraz florentyńskie poematy nie po to, by dowieść, że kultura renesansu jest ciągiem naśladowań i parafraz kultury antycznej, lecz ujawniał to, czego renesansowi artyści szukali w antyku, by wytłumaczyć ich codzienną egzystencję i ich kłopoty z istnieniem, obecność Dionizosa w nich samych. Pan Bóg tkwi w szczegółach, a zatem należy wytłumaczyć nie sposoby, jaki włoscy artyści, malarze i poeci zbliżali się do antyku, ale przeciwnie, w jaki sposób przechwytywali i przekręcali motywy, by przekształcić je w figury życia współczesnej im Florencji. Artyści renesansu odkryli w antyku ukrytą, lecz niezwykle mocną tendencję tkwiącą w sztuce od zarania dziejów. Sztuki plastyczne nie są ilustracją idei, a figury mitologiczne inkarnacją idei. Wprawione w ruch stają się ośrodkiem dziwnych napięć. Jawią się jako rezultat pojedynczej woli, a raczej jako nie rezultat owej pojedynczej woli, lecz jako skutek działania sił licznych i niezależnych o sprzecznych wpływach. Artyści renesansu studiowali tajemnice gestów i poruszeń. Gesty i poruszenia nie tylko postaci na obrazie, ale również ruch tego, kto ogląda. Warburg notował: wprawianie w ruch. Żeby wprawić w ruch postać nieruchomą, potrzeba koniecznie utworzyć ciąg nakładających się na siebie obrazów. Nie jeden obraz pojedynczy. Zanik spokojnej kontemplacji. Widz i odzienie, pisał później. Dzięki odzieniu w ruchu całość sylwetki jawi się jako ślad osoby przemieszczającej się, która się śledzi krok po krokiem. W notatkach z września 1890 roku Warburg po raz pierwszy sformułował myśl, którą rozwinie w studiach późniejszych. Artyści renesansu odkryli biegun Boga Dionizosa. W notatce z 29 września 1890 roku Abi Warburg mówił o nimfie narysowanej na papierze. Ta nimfa go pociągnęła za sobą. Zniknął spokój kontemplacji. Nimfa nadchodziła tanecznym krokiem. Nadciągała, frunęła po lazurze jak motyl. Nadciągało szaleństwo.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 18e. Etienne Favre, dyrektor Hotel des Arts, zaprosił mnie na obiad. Wygląda sympatycznie, ale czy mogę na niego liczyć?
Ce Bourgogne 79 est excellent.
Oh oui, excellent, monsieur.
Appelez-moi Étienne. Dites-moi, Lucas, vous avez des nouvelles de Nadia?
Elle n'est pas là.
Et Jean-Pierre, qu'est-ce qu'il dit?
Jean-Pierre, son ami?
Oui, enfin. Il dit qu'il est son fiancé. Encore du vin?
Oh oui, merci. René?
René? C'est un vieil ami, disons qu'il est comme mon frère.
Ah oui, oui. Et Nadia?
Anne dit qu'elle va bien.
Ten Bourgogne 79. 79 roku. Był wyśmienity. Etienne to fajny facet. Ale co on powiedział?
Dzięki lesu. Fiosy.
Dir. A, czasownik mówić. Je dis, il dit, nous disons, vous dites, ils disent. Powiedział fiancé. To znaczy narzeczony. Czyżby Jean-Pierre i Nadia byli zaręczeni? Ale heca, są w zmowie? Posłucham.
Anne. Eh bien voilà pour les jolies demoiselles. Deux kirs et des cacahuètes.
Merci.
Anne, to imię drugiej kobiety. Są w barze.
Alors tu viens chez moi, d'accord? Voici mon numéro au travail.
D'accord. Alors, c'est 43 20 04 85.
Numer telefonu. Podaję cyfry po dwie. Sprawdzę. Cyfry, dziesiątki. A, 43 43 20 20 04. Ale 85? Co to jest?
70, 80, 90,
100. To 85. No dobra, ale brakuje dwóch cyfr.
Alors, c'est 43, 20, 04, 85.
Et alors, ton amoureux?
Allez, à l'amour et à la nôtre, comme dans le bon vieux temps.
Ależ tak, 01 jest przed numerem. Ta Anne pewnie wie, gdzie jest Nadia. Zadzwonię tam.
Le numéro que vous demandez n'est pas attribué.
Coś tu nie gra. No i kim jest ten zakochany?
Et alors, ton amoureux?
Czy Jean-Pierre jest rzeczywiście jej narzeczonym? A między nami to tylko przelotny romans?
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman. Muzyka Iro Rantala. Realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.